I z uśmiechem do naszego studia na krakowskim Przedmieściu wszedł Zbyszek Dąbrowski. Cześć Zbyszku, dzień dobry.
Dzień dobry, mój buenas tardes.
Buenas tardes. No i jakie wiadomości, jakie informacje do nas przynosisz?
Zaczniemy od rankingu tak zwanego indeksu percepcji korupcji, który co roku publikuje agencja pozarządowa Transparency International. Odnośnie świata, generalnie oczywiście opowiem dzisiaj o Ameryce Łacińskiej, tylko przypomnę Państwu, że Polska w tym rankingu dostała 55 punktów, co nie jest dobrym wynikiem, ale nie będę, skupiamy się na Ameryce Łacińskiej, bo mamy kraje, które są w dużo gorszej pozycji niż Polska. Są takie, które są dużo lepsze, na przykład Urugwaj, który jest powiedzmy na szczycie w tym regionie, on otrzymał 74 punkty. Generalnie im więcej punktów, tym lepiej. Najmniej punktów, proszę Państwa, jeżeli weźmiemy cały region Ameryki Łacińskiej i Karaibów, otrzymały Wenezuela 14 punktów, Haiti 17 i Nikaragua 19 punktów. Jak tutaj powiedziała pani Delia Ferreira Rubio, przewodnicząca Transparency International, o całym regionie kruche rządy nie potrafią ograniczyć sieci przestępczych, konfliktów społecznych i przemocy, a niektóre nasilają zagrożenia dla praw człowieka poprzez koncentrację władzy pod pretekstem odpowiedzi na brak bezpieczeństwa. Z kolei, jak powiedziała pani Luciana Torciaro, regionalny doradca tejże organizacji, również na region Ameryki Łacińskiej i Karaibów, wspólną cechą wszystkich krajów regionu jest to, że istnieje bardzo mało sankcji wobec osób odpowiedzialnych za korupcję. Sądownictwo jest bardzo powolne i w wielu krajach mało niezależne. Wszystko to przyczynia się do poziomu uogólnionej stagnacji, którą obserwujemy. No i tutaj, proszę Państwa, jeżeli chodzi o poszczególne kraje regionu, warto tutaj zwrócić uwagę chociażby na Gwatemalę, no, która odnotowała, można powiedzieć tak, największy regres w walce z korupcją. Jak powiedziała pani Torciaro, obserwujemy całkowitą kooptację ministerstw publicznych, instytucji sprawiedliwości przez elity, które rządzą krajem, a nawet mają relacje z przestępczością zorganizowaną. Przypomniała również pani Torciaro, że kilku gwatemalskich prokuratorów przebywa na wygnaniu, zaś działacze organizacji pozarządowych i dziennikarze są bardzo często więzieni. Podobnie zresztą jest w Nikaragui. Tutaj mamy wielką korupcję skoncentrowaną w gałęzi wykonawczej, która przyczynia się do masowego łamania praw człowieka, a każdy, kto ośmiela się sprzeciwić rządowi, widzi, że jego życie jest zagrożone. No i istnieje tutaj, proszę Państwa, takie światełko w tunelu. Być może może nim być Brazylia pod rządami Luli. Jak powiedziała pani Torciaro, promowanie walki z korupcją przez rząd miałoby potencjalnie pozytywny wpływ na cały region. Czy tak będzie, zobaczymy, natomiast my...
Proszę, ja do realizatora macham naszego, ale Zbyszek wysyła takie informacje, znaczy taką listę, jakie informacje przygotował na dziś. Mnie bardzo zainteresowała ta Kostaryka.
Do Kostaryki zaraz przejdziemy, ale jeszcze na razie przejdźmy do Brazylii, bo mamy miesiąc rządów Luli. Przypomnę, chyba najbardziej odcisnęły się wydarzenia z 8 stycznia, czyli no, prawie niemalże zamach stanu na nowy rząd. Tak czy inaczej, generalnie, jak mówią tutaj analitycy, nieudany zamach stanu był wielką kompromitacją dla skrajnej prawicy, skłonił bardziej umiarkowane sektory konserwatywne do poparcia politycznej pacyfikacji proponowanej przez postępowego lidera, czyli przez Lulę. Tutaj to są informacje, które w zasadzie powtórzę. Tutaj Lula odnowił plan dotacji, czyli Bolsa Familiar, które ma zapewniać około 600 reali, czyli 300 dolarów miesięcznie dla około 40 milionów ludzi żyjących w ubóstwie. Ponadto Lula też wsparł ludność rdzenną, czyli lud Yanomami, który znajdował się pod dużym naciskiem za czasów rządów Bolsonaro. Cierpiał, można tak powiedzieć, niedożywienie, malarię, wysoką śmiertelność, skażenie rzek rtęcią używaną przez nielegalnych górników, którzy zaczęli się działać w tym amazońskim regionie, właśnie zachęceni przez Bolsonaro. No i tutaj Lula rzeczywiście powiedział tak, że będzie pomagał temu ludowi. Ponadto jeszcze pojawia się pytanie o reformę podatkową, która miałaby dotknąć obciążyć najbogatszych. Tutaj nie ma zgody parlamentu i prawicy. W związku z tym tutaj pozostaje to wszystko
pod znakiem zapytania. Peru, proszę państwa.
Skoro jesteśmy jeszcze przy Brazylii, to ja chciałem się dowiedzieć, jak tam...
Łukasz Jankowski z nami w studio.
Jak tam stosunek pana prezydenta Luli do pana Putina? Bo zdaje się, że tutaj też są wątpliwości.
Ja myślę, że jeżeli chodzi o stosunek, to obydwu prezydentów, i Luli, i Bolsonaro, był przyjazny, natomiast obecnie Lula, zdaje się nabrał wody w usta, można powiedzieć tak. No, wiecie państwo, Rosja jest ważnym, niestety, ważnym partnerem gospodarczym dla Brazylii. No więc tutaj nasza polityka europejska z polityką latynoamerykańską niestety mocno się rozmija.
Ale jest tak, że Lula jako jednak lewicowy prezydent gdzieś tam w kontaktach na Kubie, gdzieś tam przyjaciel rodziny Castro ma takie komunistyczne czy postkomunistyczne zaciekawienie czy feblik do Rosji jako te jednak kraju komunizmu.
Powiem tak, to jest w ogóle generalnie, znaczy ja bym tutaj nie stawiał komunizmu, jak już mogę ci odpowiedzieć na pytanie. Komunizm się skończył. Generalnie. Natomiast, może poza Koreą Północną, natomiast generalnie Rosja ma duży wpływ na tą tak zwaną intelektualną lewicę, tak zwaną postępową tych progresistów w Ameryce Łacińskiej, przedstawiając siebie w opozycji jako no, tego wybawiciela od uciskających dawniej Amerykę Łacińską Stanów Zjednoczonych, co jest oczywiście kłamstwem, ale Rosja ma świetną politykę, ma naprawdę świetną propagandę, przede wszystkim mydlenia oczu i tylko dlatego, że jest daleko, można jej uwierzyć.
To tego chciałem tyle dopytać. Wracamy do Chile, jak rozumiem.
Do Peru. To tylko taki krótka wzmianka, mianowicie ugrupowania parlamentarne nadal nie uzgodniły, czy odbędą się przyspieszone wybory. Pojawiła się propozycja, żeby przyspieszone wybory odbyły się w październiku tego roku i żeby od przyszłego roku, od 1 stycznia, rządy rozpoczął nowy prezydent. Mamy 13 ugrupowań parlamentarnych, które nie doszły do konsensusu i prawdopodobnie szybko nie dojdą, mimo tego, że tego im chyba wszyscy Peruwianczycy życzą, zwłaszcza rodziny ofiar. Mamy już w tej chwili 58 ofiar, które zostały zabite po prostu w wyniku brutalnej pacyfikacji, demonstracji przez siły z bezpieczeństwa. Zresztą o Peru tylko wzmianka taka krótka, dlatego że w niedzielę powrócimy w Republika Latina o godzinie 22 do tego tematu i tam pewnie ten temat troszkę szerzej omówimy. Kolumbia i Ekwador, współpraca lewicy i prawicy, bo przypomnę, że Gustavo Petro jest prezydentem lewicowym, Guillermo Lasso prawicowym, a mimo wszystko dogadują się. Odbyło się spotkanie w mieście Tulcan w prowincji Carchi, tak zwane spotkanie dwurządowe. Te spotkania odbywają się od roku 2012. Chodzi generalnie o współpracę pomiędzy państwami. Jak powiedział tutaj Guillermo Lasso, ważna jest współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa. Musimy stawić czoło takim zjawiskom jak przestępcze zorganizowane, nielegalny handel narkotykami i przestępstwa z nim związane, handel bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, pranie brudnych pieniędzy, nielegalne wydobycie, między innymi. To wszystko stanowi poważne zagrożenia dla biernego współistnienia i demokratycznej stabilności naszych krajów. Z kolei Gustavo Petro podkreślił tutaj, że Ameryka Łacińska musi postawić na produkcję czystej energii i ochronę środowiska wraz z zrównoważonym rozwojem środowiska. Jego zdaniem Ameryka Łacińska w przyszłości może być jak Unia Europejska, cokolwiek by to miało znaczyć. No i tutaj teraz odpowiem na pytanie Magdy odnośnie Kostaryki. Otóż proszę państwa, władze Kostaryki zlikwidowały we wtorek gang handlarzy narkotyków. Aresztowano 13 osób, czwórka z aresztowanych to obywatele Kolumbii. Organizacja zajmowała się głównie sprowadzaniem marihuany do Kostaryki, którą przemycano drogą morską przez południową część wybrzeża Pacyfiku wzdłuż granicy z Panamą. Jak tutaj podają władze kostarykańskie, w czasie dwuletniego śledztwa władze przejęło od organizacji 5,5 tony marihuany w czterech różnych operacjach antynarkotykowych. Natomiast co ciekawe, proszę państwa, domniemanym szefem tejże szajki jest ewangelicki, czyli mówimy tutaj nie luterański, ani nie kalwinistyczny, ale zielonoświątkowy kaznodzieja z Kolumbii. No być może mu ta marihuana była potrzebna po prostu, no nie wiem, do obrzędów na przykład, czy coś, no w jakiś trans wpadano, czy coś takiego. No trudno mi powiedzieć, no. No nie jestem zielonoświątkowcem, ani ewangelikiem, w związku z tym Może używano na przykład zamiast kadzidła. No.
Zielonoświątkowiec nabiera trochę innego znaczenia, jakby
tak
był.
Tak jest, zielony kolor w końcu. No to jak jesteśmy przy zielonym kolorze, droga Magdo, powiedz mi, czy próbowałaś kiedyś tamales?
Nie, właśnie się zastanawiałam, co to jest.
Tamales to jest taka potrawa, to jest taka papka ze zmielonej kukurydzy z mięsem. Znaczy, dodatki mogą być różne, bo może być wersja wegetariańska, może być wersja mięsna, może być wersja z rybą, owocami morza, może być nawet podobno wersja na słodko. Nigdy nie próbowałem. Ta papka jest zawijana w liście kukurydzy albo bananosa, w zależności od części Ameryki Łacińskiej, bo tak, tamales noszą nazwę taką, ta potrawa nosi nazwę w Meksyku, w innych krajach nosi inną nazwę, natomiast to jest w ogóle generalnie przysmak Ameryki Łacińskiej. To jest naprawdę bardzo dobre, pożywne danie, które na przykład można zjeść sobie torta de tamales, czyli kanapkę właśnie z tamales. I jutro, proszę państwa, czyli w dzień Dia de la Virgen de Candelaria, czyli w dzień Matki Boskiej Gromnicznej, który w Meksyku jest całkiem mocno świętowany, to jest właśnie taki dzień, kiedy Meksykanie szczególnie dużo jedzą tamales, ale o tym też opowiem jutro o godzinie 19 w Tres por Tres. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy bardzo, Zbyszek Dąbrowski.